Rozdział czwarty. Nietykalni. Był późny wieczór 13 kwietnia 2005 roku, gdy w Centralnym Ośrodku Szkoleniowym ABW w Emowie zadzwonił telefon. Rozmówca przedstawił się oficerowi dyżurnemu i choć powiedział, że dzwoni w ważnej sprawie państwowej, musiał poczekać dobrych kilka minut, zanim oficer znalazł, kogo szukał.
Tomek, kurwa, mać, gdzie ty znikasz? I dlaczego do diabła nie odbierasz komórki?
Zapytał podniesionym tonem, gdy usłyszał w słuchawce mój głos, bo tak się złożyło, że szukał właśnie mnie.
Wyrwałeś mnie z kolacji, a komórkę zostawiłem w pokoju, odpowiedziałem zbity z tropu.
Raz dlatego, że jako powołany kilka miesięcy wcześniej na stanowisko dyrektora delegatury ABW w Lublinie zdążyłem już przywyknąć, że ludzie traktują mnie z szacunkiem. Do dobrego człowieka przyzwyczaja się szybko. A dwa, że znałem dobrze rozmówcę i jeszcze nigdy nie słyszałem, by podnosił głos. Generał Marek Dominiak, komendant nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej w Chełmie, bo to on dzwonił we własnej osobie, w moich oczach uchodził za uosobienie opanowania i spokoju. Musiało wydarzyć się coś naprawdę niezwykłego, coś, co całkowicie wymykało się standardom, skoro zareagował tak, jak zareagował i powiedział to, co powiedział. Zrozumiałem to momentalnie. Może nie jestem najbystrzejszy, ale jednak wystarczająco, by zrozumieć rzeczy oczywiste. Dałem więc sobie spokój z artykułowaniem odpowiedzi, którą już prawie miałem na końcu języka. Zaczerpnąłem głęboko powietrza. — Mów! — rzuciłem krótko.
— Dzwonił do mnie kolega, komendant straży na Okęciu. Dzwonił po linii prywatnej, rozumiesz?
— No, może masz mnie za skończonego idiotę, ale nie jestem aż takim durniem, żeby...
— Nie przerywaj! — uciął jak nożem. No więc kolega dał cynk, że na liście pasażerów z Genewy jest Peter Vogel. Kolega pyta, czy ABW chce, żeby go zatrzymać, a jeśli nie, to może chociaż zrobić rewizję i skopiować to, co ma. No pyta, bo ktoś z waszych zrobił zastrzeżenie na granicy. To może być jedyna szansa.
W słuchawce zapadła przedłużająca się cisza. Marek najwyraźniej z siebie zadowolony czekał na efekt swoich słów. Kto wie, może nawet oczyma wyobraźni widział już czołówki gazet wychwalające czujność polskiej straży granicznej i jego osoby, rzecz jasna. A może liczył na coś innego? Tak czy inaczej milczał? Ja tymczasem zająłem się myśleniem. Z prędkością światła analizowałem wagę informacji, którą właśnie usłyszałem i wszystko to, co wiedziałem o Foglu. Peter Vogel, vel Piotr Filipczyński, morderca, znany jako kasjer lewicy, syn zawodowego dyplomaty i współpracownika służby bezpieczeństwa w jednej osobie. Już jako 17-letni chłopak brutalnie zamordował kobietę w celach rabunkowych. Skazano go na 25 lat więzienia. W 1979 roku miał przerwę w odbywaniu kary, ale do więzienia już nie wrócił. 4 lata później w niewyjaśnionych okolicznościach dostał paszport i wyjechał do Szwajcarii. Morderca otrzymał tamtejsze obywatelstwo i zaczął robić karierę bankiera, a z czasem administratora aktywów w prestiżowym królewskim Kutzbanku. Został ułaskawiony przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, a uzasadnienia aktu łaski nie podano nigdy. Natomiast na konto banku, który reprezentował Vogel, miało zostać przekazane 3 miliony dolarów dla polityków, którzy pomagali w prywatyzacji polskich hut stali. Niezależnie od tego, szwajcarscy prokuratorzy potwierdzili istnienie 30 rachunków w Kutzbanku i banku EFG w Zurichu, przez które miały być transferowane łapówki dla niektórych polityków lewicy. Łącznie ponad 50 milionów franków szwajcarskich. Pozycja Vogla była w tym biznesie kluczowa. właśnie niczym klucznika, dysponującego odpowiednim kluczem do sejfu. Nazwisko Fogla przewijało się w wielu sprawach, od choćby w sprawie narodowego systemu kryptograficznego w oparciu o urządzenia szyfrujące firmy szwajcarskiej Krypto AG, w którym to interesie brudne łapska maczali moi szefowie służb specjalnych. Degradacja sieci narodowych doprowadziła do degradacji kryptografii narodowej, połączonej z wysoce prawdopodobną penetracją systemu łączności dla najważniejszych osób i instytucji w państwie przez obce służby. Miarą patologii była decyzja Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z 2002 roku o stworzeniu narodowego systemu kryptograficznego w oparciu o urządzenia szyfrujące firmy szwajcarskiej Krypto AG. Kluczową rolę we wprowadzaniu urządzeń kryptograficznych tej firmy do instytucji państwowych odegrali oficerowie wojskowych służb informacyjnych. Pułkownik Andrzej G. z zarządu 3 WSI bez przeprowadzenia niezbędnych badań w piśmie z dnia 11 lipca 2001 roku złożył oświadczenie, według którego WSI honorują certyfikaty wydane urządzeniom kryptograficznym firmy Krypto AG do ochrony informacji stanowiących tajemnicę służbową do klauzuli poufne. Szkopuł w tym, że pułkownik musiał dysponować powszechnie znaną informacją, że Krypto AG nie udostępniła kompletnej dokumentacji przedstawionych do certyfikacji produktów kryptograficznych. Informacją taką dysponował również podpułkownik Ireneusz D., który w piśmie z 23 marca 2004 roku oświadczył, że JCW WSI uznaje certyfikaty do klauzuli poufne wydane w firmie Krypto AG przez UOP ABW. Certyfikaty te oraz ich potwierdzenia przez WSI zezwalały na stosowanie urządzeń Krypto AG w polskich ambasadach na całym świecie. Decyzja ta spowodowała, że urządzenia szyfrujące tej firmy zostały zakupione przez prawie wszystkie centralne instytucje państwowe i były w dyspozycji 50 najważniejszych osób w państwie, których listę sporządzała ABW. I tak telefony i szyfratory firmy Krypto AG zostały zakupione przez ataszaty obrony, marszałków Sejmu i Senatu, prezydenta i kancelarię prezydenta, premiera i KPRM, BBN, ABW, MON, BOR, MSWiA, Straż Graniczną, Policję i Straż Pożarną, MSP, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Infrastruktury, MSZ, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Kultury, MPS, NBP i NIK. I dopiero później okazało się, że firma Krypto AG w początkowym okresie była reprezentowana nie przez kogo innego, jak właśnie przez Petera Fogla, wel Piotra Filipczyńskiego, człowieka o kryminalnej przeszłości, znanego nam jako kasjer Lewicy. Krypto AG otrzymała pierwsze certyfikaty UOP do klauzuli poufne w 1999 roku bez udostępnienia wglądu w kompletną dokumentację urządzeń. Urządzenia te nie miały dopuszczeń NATO i dlatego nie mogły znaleźć się na wyposażeniu armii. O tym, że brak w umowach klauzul zabezpieczających przed niekontrolowaną odsprzedażą mógł spowodować realne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, świadczył też przykład spółki Energis Polska, przejętej w 2005 roku przez rosyjską spółkę GTS Polska. To już jednak historia na inną opowieść. W historii Fogla tymczasem najciekawsze i zarazem najbardziej mroczne wątki dotyczyły jego związków z fundacją Pro Civili, bez dwóch zdań najbardziej niebezpieczną organizacją przestępczą w Polsce, z którą dziwne więzi łączyły ministra obrony narodowej, późniejszego prezydenta Polski, Bronisława Komorowskiego. Wiedziałem o tym, że fundacja wydrenowała z Polski miliardy złotych via Cypr do Rosji i że ludziom, którzy zbytnio interesowali się jej działalnością, zdarzały się dziwne przypadłości, rozwiązujące wszystkie ich problemy. Bo nie ma przecież żadnych problemów ktoś, kto spoczywa 1,5 metra pod ziemią. Wiedziałem, że w operacji zacierania śladów po owych przypadłościach uczestniczyła grupa zawodowych morderców, związana z Igorem Kopylowem, która eliminowała fizycznie osoby mające okropny zwyczaj interesowania się nie swoimi sprawami, a zwłaszcza sprawami Pro Civili. I tak w niewyjaśnionych nigdy okolicznościach zginęli powiązani z Pro Civili m.in. Jerzy Sutor i Edward Kozłowski, Roman Puderecki przypadkowo dwukrotnie postrzelił się w brzuch, a pecha miało też wiele innych osób związanych z Pro Civili. Niektóre z nich ginęły w wypadkach samochodowych, inne przypadkowo zacinały się przy goleniu, tak nieszczęśliwie, że śmiertelnie. Jerzy Sutor, który wraz z rodziną był częstym gościem w cypryjskiej posiadłości Kapylowa, zginął jakoby śmiercią samobójczą w niewyjaśnionych nigdy okolicznościach w swoim mieszkaniu. Sekcji zwłok nie przeprowadzono. Zaś w prasie pojawiły się informacje, że nieszczęśnik ów zginął w trakcie pobytu na Ukrainie. Z kolei Kozłowski przypadkowo dwukrotnie postrzelił się w brzuch. No, wypadki chodzą po ludziach. Szkopuł w tym, że po ludziach związanych z Pro Civili chodziły tak często, że trzeba było nie lada wyobraźni, by wciąż nazywać je wypadkami. Ostatecznie Wiesław Bruździak, ostatni prezes fundacji, zawiesił jej działalność i został szefem ochrony w KUC banku w Szwajcarii. W całej sprawie nikt nigdy nie odpowiedział za gigantyczne grabieże i zbrodnie. Skarb państwa nigdy nie odzyskał wyłudzonych miliardów złotych, a prokuratura nigdy nie ustaliła, gdzie ostatecznie z banku na Cyprze trafiły uprane w fundacji Pro Civili pieniądze pochodzące z mafijnej działalności. Kluczem do wszystkich tych ustaleń, zagadek i pytań bez odpowiedzi był nie kto inny, tylko właśnie Peter Fogel, wirtuoz szwindlu, który jakiś czas temu zapadł się pod ziemię i teraz właśnie wypłynął na powierzchnię. Najwyraźniej ktoś czegoś nie dopatrzył i stąd zapewne pojawiło się zastrzeżenie na granicy, czyli czynność operacyjna w stosunku do osoby znajdującej się w zainteresowaniu danej służby. To z kolei stanowiło podstawę, by rozpocząć działania. Fogel mógł zostać zatrzymany i wyjaśnić to i owo. Mógł, ale żyłem na tyle długo na tym świecie, by wiedzieć, że do tego nie dojdzie, że wpływowi ludzie nie dopuszczą do żadnego zatrzymania, a tym bardziej do złożenia wyjaśnień, bo obawiają się, że to mogłoby złamać ustaloną zmowę milczenia i spowodować lawinę. Przez długą chwilę milczałem, trzymając w ręku telefoniczną słuchawkę, nie wiedząc, co mam zrobić. A nie wiedziałem, bo wiedziałem jedno, że czegokolwiek bym nie zrobił, mam przechlapane. Rozumiałem, że skoro ja wiem tyle o Foglu, to wszystko to, no, może prawie wszystko, co wiedziałem ja, wiedział także i Marek. Nie wierzyłem, że jego telefon wykonany na centrale COS w Emowie to przypadek. Być może dla niepoznaki wykonał też telefon na moją komórkę. tak by pozostał ślad po próbie łączenia. Z pewnością jednak chciałbyśmy rozmawiali przez telefon, przez który właśnie rozmawialiśmy. Innymi słowy, prowadził swoją grę. Ale nie winiłem go za to, bo na jego miejscu zrobiłbym dokładnie to samo. Rozumiałem też, że tak jak on grał ze mną, tak jego kolega zagrał z nim. Na wypadek, gdyby szukano kozła ofiarnego, który pozwolił na wjazd i wyjazd Fogla z Polski, komendant Straży Granicznej z Okęcia zadzwonił do swojego kolegi, czyli właśnie Marka, i już był kryty. Chciał mieć alibi, bo prawdopodobnie jego też wcześniej wrobił ktoś, kto chciał mieć alibi. Marek wiedział, że wszystkie rozmowy w COS są rejestrowane. I wiedział, że ja też o tym wiem. Nie miałem więc wątpliwości, dlaczego tą drogą mówił to, co mówił. Po prostu przekazał zgniłe jabłko mnie. I tyle. Miałem więc problem, jak cholera. A wiedziałem, że go mam, bo przecież nie wyklułem się wczoraj z jajka. Rozumiałem więc dobrze, że skoro ja wiem to, co wiem, to wiedzą to także moi przełożeni, którzy z kolei mają swoich przełożonych. Ci zaś mają swój deal z Peterem Foglem. Jak zatem mogą zareagować szefowie, gdy zapytam ich o decyzję? Liczba potencjalnych wariantów osiągała rozmiary astronomiczne, ale wszystkie sprowadzały się do jednego, do sprowadzenia mnie na granicę przepaści. Nie miałem żadnych szans. Nie mówiąc nic, mogłem zakładać z przekonaniem graniczącym z pewnością, że na wypadek przecieku o przyjeździe i wyjeździe Fogla z Polski, to ja zostanę rzucony na pożarcie. Gdybym jednak poszedł z tym do góry, będzie jeszcze gorzej. Zostałbym ukamienowany, tym bardziej, bo moi szefowie, którzy, jak zakładałem, z pewnością nie ruszą palcem, by Fogla zatrzymać, od tego momentu będą już wiedzieli, że ja wiem. I nie ma na świecie takiej siły, która mogłaby mnie ocalić przed ich strachem, a w konsekwencji zniszczeniem. Przedłużająca się w słuchawce cisza trwała dobrą minutę. Zrozumiałem, że znalazłem się w sytuacji bez wyjścia. I nagle, miast poddać się rozpaczy, poczułem szalony gniew. Zupełnie tak, jakby cały nagromadzony żal, zbierająca przez lata gorycz, wszystkie rozczarowania i cały ból eksplodowały w jednej chwili. Już nie pamiętam, kiedy byłem równie wściekły. Chyba przy sprawie Gawriłowa. A to przecież było wieki temu. Sergiej Gawriłow, urodzony w Kanadzie Rosjanin, formalnie obywatel państwa Belize, nieformalnie przedstawiciel GRU, z którym interesy prowadzili oficerowie zarządu wywiadu UOP za czasów, gdy zastępcą szefa UOP nadzorującym wywiad był Gromosław Czempiński. Służba ta założyła spółkę Światowe Centrum Finansów i Handlu ze Wschodem, której Gawriłow był udziałowcem, a która to spółka miała być przykrywką dla działalności wywiadu gospodarczego, by legalizować pieniądze z nieoficjalnego funduszu operacyjnego. Osłoną całej operacji zajmował się kontrwywiad UOP, ale ten sam UOP pozorował też zajmowanie się Sergiejem Gawriłowem. Do działań w tym ostatnim zakresie został oddelegowany mój kolega, podporucznik Piotr Perkins. Młody funkcjonariusz Departamentu Kontrwywiadu, który nie miał pojęcia, że sam jest elementem rozgrywki. Do powierzonego zadania Piotrek podszedł szczerze, choć sam był zdziwiony, że funkcjonariuszowi o tak niewielkim doświadczeniu przydzielono tak poważne działania operacyjne, odnoszące się do osoby podejrzewanej o pracę na rzecz rosyjskiego wywiadu. Dopiero później zrozumiał, że liczono zapewne, iż jego brak doświadczenia sprowadzi śledztwo na manowce.
Tymczasem tak się nie stało, bo Piotrek odkrył, że działalność Gawriłowa możliwa była tylko dzięki temu, że patronował temu polski wywiad na czele z ówczesnym szefem UOP Gromosławem Czempińskim i politykami skupionymi wokół SLD. Sprawa była wielowątkowa, bo oprócz sprawdzenia wątków współpracy z obcym wywiadem, działania operacyjne w odniesieniu do Gawriłowa prowadzono w kierunku prania brudnych pieniędzy i działania na niekorzyść spółki. Co ciekawe, według Piotra figurant Siergiej Gawriłow w wyniku wynoszenia dokumentów przez funkcjonariusza kontrwywiadu był na bieżąco informowany o podejmowanych wobec niego działaniach operacyjnych, prowadzonych pod kierunkiem Perkinsa. Z Gawrimowem współpracowali też funkcjonariusze policji. Potwierdzeniem parasola ochronnego roztoczonego nad obywatelem państwa Belize była akcja UOP na naszym terenie w miejscowości Polaki pod Siedlcami, gdzie według wiarygodnych, wieloźródłowych informacji Gawrimow miał mieć arsenał broni. Okazało się, że zawartość magazynu została wywieziona 48 godzin przed planowaną akcją UOP, w efekcie czego znaleziono jedynie skrzynie na amunicję i pokrowce do wyrzutni przeciwpancernych, których nie zdążono wywieźć. Samej jednak broni nie znaleziono. Bez poważnego patronatu politycznego taka ochrona i takie sytuacje niweczące ściśle tajne operacje UOP nie mogłyby mieć miejsca. Ostatecznie zarzut współpracy z obcym wywiadem przez Siergieja Gawriłowa nie obronił się, gdyż był on obywatelem Belize, nie Polski. I w efekcie skończyło się jedynie na zarzutach nielegalnego posiadania broni, którą znaleziono podczas przeszukania. Protektorzy pilnowali jednak, by Gawriłowowi nie spadł włos z głowy. I ostatecznie Rosjanin z paszportem Belize został jedynie wydalony z Polski jako persona non grata. Historia z Gawriłowem była potwierdzeniem faktu, że w każdy poważny interes, przetarg czy kontrakt w Polsce zaangażowani są ludzie służb specjalnych. Dla mnie zaś osobiście pierwszym kubłem zimnej wody, sytuacją, po której pytanie, czy ta robota w ogóle ma sens, zadałem sobie po raz pierwszy. Niestety, nie ostatni. To po co były te wszystkie ćwiczenia, szkolenia i kursy? Po to wyrzeczenia, nieprzespane noce? Służba non-stop? Bez początku i bez końca, często przez 7 dni w tygodniu? By gnębić niewinnych ludzi, podrzucać dowody, szantażować, pomawiać i niszczyć słabych, a jednocześnie chronić gnoi i bandytów? Tylko dlatego, że mają pieniądze, koneksje, władzę lub kumpli na wysokich stołkach. Oczyma wyobraźni widziałem ocean cierpienia zgotowany Bogu ducha winnym nieszczęśnikom, których całą winą było to, że znaleźli się w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie, na drodze decydentów z 3-literowych służb specjalnych, takich, w jakich służyłem, powołanych teoretycznie do służby obywatelom. Ile było ofiar? Dziesiątki? Setki? Może nawet tysiące? Kto jest w stanie ogarnąć głębie tego piekła? Miara się przelała. Czułem, że zaraz eksploduje. I nagle zrobiło mi się strasznie żal samego siebie. Ale jednocześnie pod wpływem impulsu podjąłem decyzję. I przestałem się bać. W jednej chwili przestałem troszczyć się o całą tę wspinaczkę po szczeblach zawodowego awansu, o swoją karierę, śmieszne słowo, i o to, co będę robił za rok i jakie będę miał życie.
Wszystko to stało mi się nagle obce, nieważne i całkowicie obojętne. Zupełnie tak, jakby dotyczyło kogoś innego, kogoś dalekiego. Wiedziałem już, co mam robić i jak mam to zrobić. I poczułem coś, czego nie czułem już od bardzo dawna. W zasadzie od tak dawna, że już prawie zapomniałem, że coś takiego w ogóle istnieje. Uczucie spokoju. Są takie sytuacje, w których po prostu trzeba zrobić to, co jest do zrobienia. To była jedna z takich sytuacji.
Tomek, jesteś tam jeszcze?
Ostry jak żyletka głos Marka wyrwał mnie z zamyślenia. Wciąż wyczuwałem podenerwowanie w jego bezosobowym głosie. Jestem, zapytam kogo trzeba i zaraz do ciebie oddzwonię, okej?
Okej.
Rozłączyliśmy się. A ja z pytaniem o dalszy tryb postępowania udałem się do pułkownika Jacka Mąki, zastępcy Andrzeja Barcikowskiego, który także przebywał w Emowie. Gdy powiedziałem, o co chodzi, momentalnie twarz mu stężała i wyczułem ogromne zakłopotanie. Tak już nazwisko Fogla działało na ludzi. Przynajmniej na tych, którzy wiedzieli, kto zacz. Mąka postanowił grać na zwłokę i przerzucić gorący kartofel na szefa ABW, Andrzeja Barcikowskiego, którego nie było jeszcze na sali. Po chwili oczekiwania Barcikowski wszedł do budynku i Mąka w mojej obecności zreferował mu sprawę.
Słucham,
powiedział szef, po czym teraz on z kolei zamilkł na dobre pół minuty. Po chwili jednak najwyraźniej wrócił do świata żywych i z całych sił starał się zachować zimną krew.
A więc Peter Fogel jest w Polsce. Czy tak?
Tak jest, potwierdziłem.
Pan dostał taką informację? Jest pan pewien jej wiarygodności?
Jestem, odparłem krótko.
Poczekajcie chwilkę,
odpowiedział i oddalił się o krok, po czym odwrócił się do nas plecami, z poły marynarki wyjął telefon i wybrał numer. Wiedziałem, z kim rozmawia. A wiedziałem, bo usłyszałem głos człowieka, który odezwał się z drugiej strony łączy. Znałem ten charakterystyczny głos. Należał do Marka Ungiera. Były szef gabinetu prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego najwyraźniej wciąż pozostawał w łaskach. Andrzej Barcikowski krótko zreferował sprawę. W odpowiedzi dosłyszałem słowo nie nadające się do druku i jeszcze kilka innych, ale już niewyraźnie. Głos z drugiej strony nabierał coraz wyższych tonów, a szef ABW w zasadzie tylko słuchał. Na koniec powiedział jedno tylko słowo.
Rozumiem, rzucił krótko
i zakończył rozmowę, po czym odwrócił się w naszą stronę.
I co pan powiedział przed chwilą?
Patrzył na mnie, więc najwyraźniej pytanie było skierowane do mnie. Skonstatowałem, że nie było to spojrzenie wyrażające sympatię. Że Peter Fogel może zostać zatrzymany na Ukęciu, odparłem. Potrzebna jest tylko pańska zgoda.
Proszę zatem dobrze posłuchać i wbić to sobie do głowy. Nie ma zgody ani na zatrzymanie Petera Fogla, ani na rewizję osobistą, ani na kopiowanie jego dokumentacji. I najlepiej, jakby pan przyjął, że w ogóle nie było rozmowy. Czy to jasne?
Ale, panie...
Czy to jasne? Powtórzył pytanie z naciskiem.
Jasne, odparłem, bo co innego mi pozostało.
Do widzenia.
Powiedział do widzenia, choć przecież dopiero przyszedł. A i wieczór był jeszcze młody. Ponieważ jednak tak powiedział, więc ja odpowiedziałem. Do widzenia. Rozmowa była skończona. Rozumiałem, że moja kariera w ABW również. Z niezrozumiałych dla mnie przyczyn stało się jednak inaczej. Może to, co z mojej strony było wyrazem gniewu i bezsilności, ktoś na górze uznał za przejaw lojalności? Może uznano, że lepiej będzie położyć na tej sprawie i wszystkim, co się z nią wiąże, tamę milczenia i niczego nie ruszać? A może zadziało się coś jeszcze innego? Nie dowiedziałem się tego nigdy. Tak czy inaczej, tego wieczora coś we mnie pękło. Coś bezpowrotnie odeszło i zarazem coś się pojawiło. Coś nowego. A może nawet nie nowego, a po prostu zapomnianego. Nie wiedziałem, dokąd zaprowadzi mnie ta odmiana, ale intuicyjnie czułem, że tak właśnie może wyglądać droga powrotu do źródeł. I ta myśl po raz pierwszy od lat nasunęła mi wspomnienie o Kalebie i o chłopaku, który chciał się na nim wzorować, ale którego od dawna już nie było. Nie wiedziałem, czy jego powrót jest możliwy, ale wiedziałem, że bez względu na to, co przyniesie los, zrobię wszystko, by powrócić na najważniejszą ze wszystkich ludzkich ścieżek, na którą, jak wierzyłem, właśnie wstępowałem. Na ścieżkę prawdziwego człowieka.